SBS Radio.
Miło mi przedstawić dzisiejszego mojego gościa. Jest nim pan Raymond Węgrzynek, biznesmen i podróżnik. A spotykamy się dlatego, że pan Raymond wraz z kilkoma osobami udaje się na wyprawę szlakiem Canning Stock Route w Australii. Dzień dobry, witam na antenie Radio SBS.
Dzień dobry pani, dzień dobry słuchaczom.
Proszę powiedzieć, co to za szlak?
To jest szlak, który u schyłku w drugiej części XIX wieku ktoś, był to prawdopodobnie farmer, wymyślił, że tamtędy będzie pędził bydło, przemieszczając je z jednego miejsca do drugiego. Później było to miejsce kilku wypraw. Ktoś chciał to powtórzyć. Jest to bardzo niebezpieczne miejsce. Będziemy przekraczali trzy pustynie. Wiadomo, z różnymi trudnościami, które możemy napotkać, brakiem wody, brakiem paliwa. Tak akurat się składa w moim życiu, że już miałem swój kilkunastoletni incydent z Australią, także staramy się być przygotowani i tutaj prowadzę kolegów w takim kierunku, żebyśmy nie zrobili z tej wyprawy czegoś niebezpiecznego dla nas.
Miał pan incydent w Australii, rozumiem, że to chodziło o wyprawę pustynną, tak?
Nie, ten incydent polegał na prawie 12 latach mieszkania. Ponad 10 lat mieszkałem, później jeszcze dolatywałem tam w Sydney. Założyłem rodzinę wraz z żoną. Urodziła nam się pierwsza córa. Mieszkałem przez wiele lat. Do tej pory mam wielu przyjaciół, wielu znajomych i na koniec wyprawy mam zamiar na kilka dni udać się do Sydney, by ich wszystkich uściskać i zamienić z nimi kilka słów.
Tak, jedną z pana znajomych jest moja znajoma, pani Henia Ślusarczyk, i dzięki niej dostałam informację, że pan planuje taką ogromną wyprawę po Australii. I zaraz do tego wrócę, bo to znaczy może pod koniec rozmowy o tych przenosinach się Polska-Australia, Australia-Polska i o australijskim doświadczeniu wykorzystywanym w biznesie w Polsce, ale wróćmy do pana celu przyjazdu w tej chwili do Australii, czyli ta wyprawa. Czy w takiej wyprawie chodzi o to, żeby była im bardziej niebezpieczna, tym ciekawsza, tym lepsza, tym większe wyzwanie?
Może w naszym przypadku jest to zupełnie coś innego. Jak gdyby stosujemy taką praktykę, gdzie ważne jest przemieszczenie się z punktu A do punktu B i w miarę możliwości obejrzenia tego wszystkiego, co będziemy mieli na swojej drodze. Muszę w kilku chociaż zdaniach powiedzieć, jak to się w ogóle stworzyło.
Bardzo proszę.
Kilka ładnych lat temu podróżowaliśmy z kolegami kilku nas po Europie. Były też wyjazdy do Maroka i w różne zakątki Europy, też z bardzo dalekiej Rosji, Syberii. I właśnie nie tak dawno, jak 2-3 lata temu, padł pomysł, byśmy objechali cały świat. W związku z tym pomysłem były różnego rodzaju problemy związane z opuszczeniem rodziny, biznesów, miejsc pracy na długi okres, bo każdy myślał, że wyjedziemy na rok i dopiero wtedy jak gdyby spełnimy te swoje marzenia. Życie przyniosło inny scenariusz. Założyliśmy mini stowarzyszenie, jest nas 9, no i stworzyliśmy taki projekt przez kilka lat objechać cały świat. W systemie off-road jeździmy samochodami przystosowanymi do jazdy w terenie, w trudnych terenach. W zeszłym roku pokonaliśmy, był to pierwszy odcinek tej naszej wyprawy dookoła świata. Mamy zamiar spędzać co roku między 4 a 6 tygodni na ten cel. A tak jak mówiłem, w zeszłym roku przejechaliśmy z Warszawy, gdzie rozpoczynaliśmy samochodami przez Syberię do Tokio. Najpierw do Władywostoku, autami, później prom, do Korei i następnie do Tokio. Było to ponad 16 tysięcy kilometrów, gigantyczna wyprawa, zajęło nam to bez mała 5 tygodni. No i Australia jest teraz drugim tym etapem, chcemy kontynuować dalej. Mam nadzieję, że w około 6-7 lat objedziemy cały świat.
Jakimi samochodami podróżujecie? Mam nadzieję, że to nie jest reklama, ale to jest ciekawe dla mnie.
Nie, to nie jest reklama, myślę, że dobra, sprawdzona marka, wszędzie uznawana na świecie, jeździmy Toyotami, Land Cruiserami. To są auta sprawdzone, z fajnym dorobkiem, przebiegiem. Nie jeździmy, broń Boże, nowymi autami. Mamy zainstalowane na dachach namioty. Jest to auto turystyczne, przygotowane do wyjazdów offroadowych. Tak jak i wcześniej, tak i teraz podróżujemy własnymi autami. Właśnie jestem w Perth i będę się udawał dzisiaj do portu, by odebrać te auta ze służb celnych. Te auta przebędą z nami drogę między Perth a Darwin. Tam będą z powrotem, że tak powiem,
załadowane na statek?
Załadowane na statek do kontenerów i wysłane do Polski. I będziemy je później przez rok czasu przygotowali do następnej wyprawy, którą jeszcze nie podjęliśmy decyzję, który kontynent. Mamy kilka pomysłów, staramy się to planować w takich okresach dwuletnich.
Nakreślił pan ten biznesowy plan sześcioletniej podróży dookoła świata. Króciutkiej, tak. Sześciotygodniowej, żeby rodzina nie tęskniła i pan za nią za bardzo, tak?
Tak, i żeby wszystkie rzeczy związane z życiem zawodowym u każdego z nas też nie cierpiały. Nasza dziewięcioosobowa ekipa to jest miks ludzi wywodzących się z różnych zawodów, z różnych grup społecznych. I jest to grupa miłośników podróży, dziewięciu przyjaciół, które takimi czy innymi okolicznościami udało się, że tak powiem, zwołać i stworzyć taki wspaniały cel, jak objechanie całej kuli ziemskiej w offroadzie.
Co w takiej podróży liczy się pana zdaniem najbardziej? Sprzęt, pogoda czy człowiek?
Myślę, że na pewno liczy się wszystko, bo sukces takiej podróży jest miksem wszystkiego, o czym pani powiedziała, natomiast ja uważam, że najtrudniejszą rzeczą jest przebywanie te kilka tygodni, dwóch, trzech w jednym aucie, że tak powiem, kompromisy, które trzeba zawierać i uczyć się na nowo takiej normalności. Jak kiedyś powiedziałem, zachęcam wszystkich do obejrzenia naszych filmów na naszej stronie drivenfar.com, gdzie mówię o tym, że dla nas wszystkich, dla każdego z nas i dla całej grupy jest to rodzaj terapii, gdzie my wracając po takiej wyprawie na pewno jesteśmy inni. Ja nie mogę powiedzieć, że tylko lepsi, na pewno jesteśmy inni, inaczej rozumiemy świat i każdemu z nas pomaga to w przeżyciu następnych miesięcy, lat, zawodowo, rodzinnie, rozumiejąc trochę większy obrazek naszego przebywania na tej kuli ziemskiej niż tylko praca, dom, praca, dom.
Właściwie odpowiedział pan na moje pytanie, czego pan szuka w podróżach. Szuka pan dystansu do świata, czy zrozumienia bardziej świata i ludzi obok siebie?
Myślę, że dystansu, natomiast dla mnie zawsze najbardziej fascynującym aspektem mojego życia i tego, co mnie otaczało, byli ludzie. To jacy jesteśmy, jak niesamowici potrafimy być. Myślę, że dochodzę już do takich wniosków, że wszędzie na świecie ludzie poza miastami są tacy sami, to znaczy bardzo, bardzo dobrze. Miasta nas psują, my sami podczas naszych podróży staramy się jak najdalej oddalać się od miast, nie przejeżdżać przez nie, bo to jest miejsce, gdzie zła jest najwięcej, a tak szybko jak opuścimy miasto i znajdujemy się setki kilometrów w bezdrożach, dojeżdżając do małych wiosek, czy to jest Rosja, czy to są inne kraje, proszę mi wierzyć, ludzie są wspaniali. To mnie tak naprawdę fascynuje.
To proszę opowiedzieć o swoich dotychczasowych podróżach. Pewnie zajęłoby nam to 2 godziny, ale co było największym wyzwaniem? Albo co przyniosło najwięcej, czy która podróż przyniosła najwięcej satysfakcji?
Ja nie ukrywam, że nie patrząc na wszelkie wątki polityczne, to uważam, że niesamowitym, wspaniałym, wielkim krajem do zwiedzania, podróżowania jest jednak Rosja. W zeszłym roku, przebywając tą pierwszą część naszej podróży dookoła świata, 7-8 tysięcy kilometrów od Warszawy, wjechaliśmy do małej wioski, to jest polska wioska, nazywa się Wierszyna, i gdzie tak naprawdę 500 osób potrafi z takim czy innym skutkiem porozumieć się w języku polskim. Co ciekawe, ta wioska jest wioską, gdzie powołał ją do życia car i nie jest to wioska naszych zesłańców, tylko jest to wioska jednych z pierwszych polskich emigracji zarobkowych. To byli ludzie, którzy gdzieś z okolic Śląska, skuszeni przez cara, wyjeżdżali na daleką Syberię, wierząc w to, że to, co im będzie dane, czyli kawałek połatka ziemi, będą mogli mieć, będzie ich własnością, będą mogli ją zarządzać i czerpać z niej korzyści dla siebie i swoich rodzin.
No i jak się ten ich plan skończył?
Ten plan skończył się prawdopodobnie długoterminowo pozytywnie, natomiast okazało się, że to piękne poletko ziemi, które car im obiecał, było niczym innym jak gigantyczną, wielkimi płaciami tajgi, którą sobie trzeba było samemu wykarczować i przeżyć kolejnych kilka lat, żeby stworzyć jakieś miejsce do do życia dom, domostwo, małe gospodarstwa rolne. Także ci ludzie okupili to wielką, gigantyczną pracą. Wielu z nich zginęło tam, jest tam polski cmentarz i jest też polska misja kościelna. Notabene taki ciekawy incydent właśnie z tej wioski. Dopiero w 30, bodajże 7 lub 8 roku dotarła tam echa rewolucji rosyjskiej, przepraszam, nie rosyjskiej, tylko radzieckiej. I proszę sobie wyobrazić, że zabito tam kilkunastu Polaków przez, było zabitych kilkanaście Polaków przez NKWD, w związku z tym, że totalnie nie zgadzali się na reformy rolne prowadzone przez radziecki rząd.
Teraz mieszka pan w Polsce, ale kiedyś, jak pan sam powiedział, mieszkał pan w Australii. Dlaczego pan wrócił? Bo jest pan jednym z tych osób, wielu osób, które po pobycie w Australii wracają do Polski. Zawsze mnie ciekawi, co kieruje takimi osobami. Tęsknota, czy po prostu lepszy plan zawodowy tam w Polsce?
Myślę, że w moim przypadku był to miks wielu rzeczy. Na pewno dużą inspiracją dla tej decyzji była moja żona Agnieszka. Mieliśmy jeszcze w tym czasie wszystkich żyjących dziadków. Dzisiaj już część z nich nas opuściła niestety, ale był to taki przewodni motyw do tego, żeby nasze córki miały tą większą rodzinę niż tylko nas. Nie ukrywam też, że akurat w moim przypadku byłem zainspirowany zmianami w Polsce i tym wszystkim, co można było tam zrobić. Udawałem się już wcześniej na krótkie wizyty do Polski, widziałem te zmiany. Przyszedł rok 99 i postanowiłem wrócić i już jestem tam tak jak bez mała 20 lat. Po moim powrocie wracałem oczywiście w krótkich okresach, ale nigdy już nie postanowiliśmy z żoną wrócić na stałe. Byliśmy w pięknej podróży rok temu, gdzie obchodziliśmy 20-dniową rocznicę ślubu, korzystając z wielkiej uprzejmości właśnie Heni, którą pani powiedziała, i jej męża. Mieliśmy wspaniałe wakacje. Ślub braliśmy w kościele polskim w Ashfield, którego udzielał nam ksiądz Antoni Dudek. Także wróciliśmy do takich sentymentalnych chwil. Było bardzo pięknie, ale myślę, że może kiedyś, jak dożyję fajnej starości, w zdrowiu postanowię tu wrócić i delektować się tym wszystkim, co jest Australia, ale na razie wydaje mi się, że Europa i Polska dla mnie są najlepszymi i najładniejszymi miejscami do życia.
Nie jest pan sam. Nie jest pan odosobniony w tym zdaniu. Wracając do wyprawy szlakiem Canningstock Route, już się dowiedziałam, że jest to Perth Darwin. Kiedy wyruszacie?
Udajemy się zaraz do portu, no i mam nadzieję, że przepisy administracyjne australijskie nie zabiją naszego pomysłu i w jakiś przedziwny sposób odbiorę te auta, bo są trzy. Dzisiaj z tego wieczora, prawie nocy, około północy przylatuje reszta naszej ekipy, czyli kolejnych 7 kolegów i mam nadzieję, że już będę mógł ich odebrać naszymi autami. Planujemy spędzić w Perth następne 48 godzin, by auta dobrze sprawdzić, przygotować, też zatowarować samochody, jedzenie, wodę i paliwo. No i ruszamy na północ.
Mnie interesuje jeszcze to paliwo i woda, bo to są, zdaje się, główne, podstawowe dwie rzeczy, żeby przetrwać pustynię. Ile litrów wody wieziecie i jaki jest dystans pomiędzy jednym ośrodkiem, gdzie możecie napełnić kanistry wody i benzyny, a następnym? Wodopoje, można powiedzieć, oglądając westerny.
Chciałbym tutaj przekłamywać. Tutaj muszę powiedzieć o takich krótkich rolach, które mamy w tym 9-osobowym składzie. Każdy z nas zajmuje się innymi rzeczami. Mamy na pokładzie Grzegorza, który jest profesjonalnym kucharzem i pełni taką pracę każdego dnia. Mamy też właśnie kolegę, który się zajmuje logistyką i on jest odpowiedzialny za trasę, za to, w jaki sposób, jak jedziemy. I są też koledzy od żywności, którzy właśnie planują zapasy paliwa. Ten wcześniejszy kolega, o którym wspomniałem, zajmuje się jak gdyby drogą i miejscami, które będziemy mieli na swojej drodze, gdzie możemy skorzystać z wody. Mamy to wszystko zorganizowane, to jest ekipa naprawdę sprawdzonych 9 podróżników. Mamy miejsca, w których będziemy mogli się zatrzymać, mamy różnego rodzaju zezwolenia od społeczności aborygańskich na przebywanie na ich terenie i podróżowanie ich terenami. Także to jest dobrze przygotowana wyprawa, którą tak naprawdę przygotowaliśmy od ponad roku. Także proszę mi wierzyć, mam wielką nadzieję, wiem, że przyroda i to wszystko, co nas otacza, może płatać różne figle, natomiast mamy wielką nadzieję, że jesteśmy przygotowani i wszystko to, co mamy i tak, jak to obliczyliśmy, wystarczy.
Życzę powodzenia, a propos czego się życzy podróżnikom?
Myślę, że w naszym przypadku to trzeba chyba życzyć dużo szczęścia, w miarę dobrej pogody, no i przychylności wszystkiego, co nas otacza, żebyśmy mogli dojechać do celu.
Dziękuję bardzo. I czy można prosić o relację? Ja nie wiem, czy uda nam się skontaktować pustynia Sydney, bo pewnie będziecie poza zasięgiem, ale na pewno, jeśli dotrzecie do celu.
Bardzo dziękuję. Oczywiście tak zrobimy. Będę informował na bieżąco. Jeżeli będzie gdziekolwiek łączność, będę robił wszystko, żeby się z panią skontaktować i udzielić chociażby kilku krótkich zdań wywiadu na temat tego, gdzie jesteśmy, co robimy, jak to wszystko wygląda z perspektywy pustyni.
Dokładnie mi o to chodzi. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę i życzę wszelkiej pomyślności.
Bardzo dziękujemy, powodzenia, będziemy w kontakcie. Pozdrawiam wszystkich.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.